Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam państwa, witam gości programu. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj P jak pokolenie Z i rozpoczynamy od licealistów z 4 LO.
Mateusz Miszkiel.
Maciej Stachniak.
Wiktoria Iwanec.
Bartłomiej Chmiel.
Miłosz Knetel, 4 liceum ogólnokształcące.
Czujemy się pokoleniem Z. Jest to pokolenie, które tak pod koniec lat 90. są szacunki, że się rozpoczyna, kończy się pod koniec pierwszej dekady lat 2000. Pokolenie, można by powiedzieć, trochę testowe, bo dorastało w czasach, gdzie telefony i komunikacja na odległość, media społecznościowe stały się faktem i zdecydowanie wpływają na nasze życie.
To jest bardzo zauważalna różnica, jak zachowuje się i jak funkcjonuje pokolenie Z, a pokolenia tam X czy Y, czy inne wyodrębnione pokolenia. Jest bardzo zaznaczona różnica, w sensie bardzo widoczna różnica, w tym właśnie jak my odnajdujemy się w tym świecie współczesnym, tym bardzo takim zglobalizowanym, multikulturowym. Bardzo dużo jest różnic takich, na przykład, nie wiem, w podejściu do pracy pokolenia Z, a pokolenia wcześniejszego, czy podejścia do relacji międzyludzkich, i to są takie bardzo duże różnice, które powodują, że pokolenie Z jest na pewno bardzo odrębne od pokoleń wcześniejszych. Czy specjalne i wyjątkowe, nie wiem, ale na pewno bardzo różne.
Sama technika, udział społeczeństwa w życiu publicznym sprawia, że rzeczywiście jakby widać tą różnicę, jednak musimy też być świadomi, że każde pokolenie jest takie.
Trudno nie zauważyć, że większość naszych relacji społecznych, naszych kontaktów przeszła do świata wirtualnego. Większość z nas w tym momencie nowe znajomości również właśnie zawiera przez internet i one są stricte internetowe, dopiero później przeradzają się w rzeczywiste, w świecie rzeczywistym, po dłuższym zapoznaniu się. I w pewnym sposób jest to dobre, ponieważ większość ludzi w ten sposób może sobie poradzić z jakimś elementem wykluczenia czy wyalienowania, przykładowo z grupy w szkole, bo znajduje tą swoją oazę spokoju w internecie.
Pokolenie Z obecnie wchodzi na ten rynek pracy dopiero i już wielu pracodawców zderzyło się z takim pewnym szokiem, ponieważ pokolenie Z jakby jest pokoleniem, które zna swoją wartość. Nie będzie pracowało w złych warunkach za małą stawkę, ponieważ pokolenie Z jest świadome swoich praw i swoich umiejętności i dzięki temu na przykład nie będzie pracować też często po godzinach, tylko jak na przykład jest godzina 16, to pokolenie Z kończy pracę, zamyka laptop i po prostu idzie spędzać swój czas wedle własnego uznania i upodobań.
Rozpocznę jednak od takiego przekonania, że przedstawiciele pokolenia Z mówią o sobie jako wyjątkowym pokoleniu, ale chyba do tej pory zawsze tak było, pani profesor.
Zawsze tak było i to zresztą się pojawiło chyba tutaj w jednej wypowiedzi, że przecież każde pokolenie tak ma. A ja myślę, że po prostu ich wyjątkowość napędza się nie z samoświadomości, tylko z szoku pracodawców, o czym jest tutaj w tej ostatniej wypowiedzi. I to polskich, ale tak naprawdę też z pewnych trudności w uczeniu. Tu opowiem parę jakby przygód z własnego życia, ale też z dyskusji ze studentami, bo akurat audycja się trafiła, no można powiedzieć, na chwilę po tym, jak miałam rozmowę ze studentami na temat generacji Z i to taką właśnie, gdzie próbowaliśmy sobie różne rzeczy wytłumaczyć i znaleźć jakiś pomost, więc jestem bardzo na bieżąco. Zresztą wszystkim moim studentom opowiadam dokładnie takie przykłady, które mnie szokują, a oni na to reagują bardzo właśnie, no przecież to jest normalne i widzimy wtedy tą różnicę. Natomiast wracając tutaj do uczniów, oni właściwie wypunktowali te rzeczy, które po prostu wiedzą, bo o nich samych mówią w tej chwili media. Jakby to mówienie medialne napędza trochę w samoświadomość, bo naraz się okazuje, kim my jesteśmy. Nie z tego, że żeśmy to przeżyli, tylko z tego, że mówią, jak my poruszamy się po świecie. No to jest właśnie to, że człowiek nie wie, że mówi prozą, prawda? Molierowskie. Oni tego by nie wiedzieli, gdyby starsi im nie powiedzieli, ale za naszych czasów nie było smartfonów. Albo gdyby im starsi nie powiedzieli, słuchaj, jak jest po 15, to ty musisz pracować, żeby wykonać zadanie. Oni to wiedzą z zewnątrz, nie sami z siebie.
Ten najbardziej przywoływany przykład to jest ta Zetka, oczywiście na rynku pracy. Pytanie do profesora Nowaka. Na ile to, co usłyszeliśmy przed momentem, na ile właśnie przedstawiciele pokolenia Z mówią nie tylko o pokoleniu Z, ale pokoleniach poprzednich?
No, ja się zdziwiłem, powiem wam szczerze, że nie ma tu tutaj nic o milenialsach, bo to każde pokolenie lubi przedstawiać się na tle pokolenia wcześniejszego, nie? Czyli gdybyśmy trochę o tej chronologii powiedzieli, że to są dzieci najczęściej X-ów, nie? Czyli dzieci osób, które się urodziły mniej więcej gdzieś tam 65 do 80, nie? To są te lata, jakby druga fala po II wojnie światowej. Oczywiście boomersi to byli ci po...
No, dziadkowie.
Dziadkowie, to są boomersi właśnie. Żebyśmy kontekst szerszy narysowali, bo tak rozumiem pytanie pana redaktora. Później są ci milenialsi, czyli ci bezpośrednio przed tym pokoleniem Z. No i tutaj zawsze było to przedstawianie siebie, no tak, milenialsi to też są scyfrowani, ale nie tak jak my, bo myśmy w pełni dorastali w tym scyfrowanym świecie. I teraz przechodząc już bezpośrednio do pytania o te stosunki zawodowe, o postawy w pracy, to można by powiedzieć tak, to oni lepiej oswoili ten świat i oni mają większe poczucie własnej wartości, ale co ważniejsze, własnych umiejętności. I są takie badania psychologiczne, głównie w Stanach Zjednoczonych prowadzone, które pokazują, że faktycznie te kompetencje zawodowe tych ludzi w świecie cyfrowym, bo to też powiedzmy, cały czas podkreślam, w świecie cyfrowym są najwyższe w pokoleniu Z, czyli tym najmłodszym, nie? Czyli gdzieś tam od 27 roku życia ludzie, którzy teraz właśnie wchodzą na ten rynek pracy, bo pokolenie Z to jest mniej więcej rok 1995, tu są dyskusje, czy 7, 5, te dwa lata, do 2010, nie? Bo potem następne pokolenie to tych najmłodszych, to już jest pokolenie alfa. Czyli mamy boomersów, X-ów, Y-ków, milenialsów zwanych również. Potem mamy pokolenie Z i alfa, które jest po tym pokoleniu...
Jeszcze nie jest na rynku pracy.
Jeszcze nie jest na rynku pracy, tak. Ci dopiero wchodzą na ten rynek pracy i oni mają najwyższe kompetencje cyfrowe i wiedzą, że ten rynek pracy jest na tyle zglobalizowany, że oni sobie poradzą.
Technologia bardzo często się pojawia w tych wypowiedziach. Decydująca, pani profesor?
Tak, decydująca. Ja się jeszcze zastanawiam, czy której zmiennej żeśmy nie wymienili, ale wiecie państwo, jak się czyta takie amerykańskie podręczniki, jak kształcić pokolenie Z, to tu się pojawiają jeszcze nowe rzeczy. To znaczy się pojawiają się takie. Oczywiście, że posługują się technologią bardziej niż poprzednie pokolenia, w sposób absolutnie naturalny, czyli według Maxa Prenskiego oni są tymi nativesami. Nie? My jesteśmy imigrantami, którzy przyszli do technologii, a oni się z tym urodzili. To też na przykład jest kwestia, w jaki sposób korzystają z informacji. Oni są dokładnie przyzwyczajeni, że wszystko znajdą w Google'ach i na YouTubie, czyli dysk twardy zastępuje im w dużym stopniu dysk miękki. To znaczy się, nauczyciele w związku z tym odnotowują brak krytycznego myślenia. Zanurzenie się w takim świecie informacji, które są czasem przypadkowe. Jeśli młody człowiek uczy się tego krytycznego myślenia, to potrafi rozróżnić, ale znacząca większość zanurza się w tym świecie YouTube'owych filmów, korzysta z nich zawsze, do wszystkiego, do rozwiązywania każdego problemu. Młodzi ludzie z tego pokolenia nie używają zegarków. Oni wszystko mają w smartfonie. Zupełnie inaczej posługują się językiem. To znaczy się, ten język jest dużo prostszy. Nie wiem, pewnie socjolog by powiedział, że to jest taki kod ograniczony, w tym sensie, że jest
Oni bardzo często
Łącznie z tym, że wiesz, że listy się kończą już jak XOXOXO albo tak, właśnie jakimiś LOL, albo jakimiś skrótami, które dla dorosłych są nie do rozszyfrowania.
Oczywiście
w Google'ach znajdziemy, co to znaczy, w związku z czym nie jesteśmy pozbawieni możliwości rozszyfrowania tego świata, ale właśnie to posługiwanie się skrótem, to posługiwanie się wizualnymi metodami przekazywania informacji i pobierania informacji. I to jest chyba dla mózgu bardzo znaczące. To znaczy się to myślenie wizualne. Myślę, że to jest też otwarte pole do badania właśnie pewnych zmian, które zachodzą w społeczeństwie, że nie wszystko będzie narracją, panie redaktorze. Mhm.
Panie profesorze, jeden z uczniów zwrócił uwagę jeszcze na coś, na nowe modele społeczne.
No, można powiedzieć, że oni są prekursorami takiego nowego modelu, innego niż milenialsi, bo to ciągle trzeba patrzeć, czym się różnią poszczególne pokolenia. Moje pokolenie X było mocno, jest mocno, myślę, dalej zorientowane na kwestie ekonomiczne, na pieniądze, zapewnienie odpowiedniego wykształcenia, posiadanie mieszkania. tamci ludzie myślą bardziej globalnie, elastycznie, ale właśnie indywidualistycznie. Czytałem badania na temat tego pokolenia Z, to wyobraźcie sobie, że oni są jednymi z największych indywidualistów na rynku pracy. Bardzo proste doświadczenie opisywane przez psychologów amerykańskich na pokoleniu Z dotyczące organizacji miejsca pracy. Jak chciałbyś mieć zorganizowane miejsce pracy? Milenialsi mówią o wspólnej przestrzeni. Nie? Natomiast blisko 70% Z-ek chce mieć własne miejsce pracy. To jest nieprawdopodobne dla mnie wręcz, nie? Że oni są razem w tym świecie cyfrowym, nie? Natomiast indywidualnie osobno. To jest właśnie takie pokolenie, które ma też duże poczucie własnej wartości i to jest też ciekawe, ma bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami i dziadkami, co odróżnia trochę ich od milenialsów. To są właśnie ci nowi ludzie tworzący jednak pewien system społeczny, ale system mocno zindywidualizowany, nie taki kolektywny. Gdyby popatrzeć też na tą problematykę, którą się interesują i jak działają, to oni są kontynuacją w pewnym sensie pokolenia Y, tych milenialsów. Oni bardzo są zorientowani na problemy planety, na problemy środowiska, ale można by je powiedzieć, oni widzą je głębiej, szerzej, jako pewne problemy społeczne. To jest bardzo ciekawe, że oni widzą złożoność tych problemów. Stosunkowo, można powiedzieć, są bardziej krytyczni wobec tych problemów niż milenialsi. I to kreuje taki nowy rodzaj właśnie tkanki społecznej, bym powiedział, nie? Gdzie oni też mniejszą uwagę, ale też inaczej podchodzą na przykład do ubiorów, do tego problemu materialnego wymiaru życia społecznego. Niby chcą mieć swoje mieszkanie, ale jednocześnie równie dobrze mogą mieszkać z rodzicami w kamperze na parkingu, bo to jest taka moda teraz właśnie w korpo w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni sobie tam mieszkają, nawet w zwykłych samochodach.
Jadę.
Nie przywiązują wagi właśnie do tego. To jest niesamowite, bym powiedział, to pokolenie. Z jednej strony posiada te cechy takie indywidualistyczne, ale z drugiej strony ono jest jednak mocno włączone w ten system
ale
społeczny.
Ale zauważ, że tu ktoś mówił o alienacji, któryś z uczniów, prawda, jak sobie radzą. To, że istnieje możliwość pokonania tej samotności właśnie dzięki internetowi, prawda? Czyli ktoś, kto w szkole ma kłopot z relacjami, z różnych powodów, bo nie trafił na swoją grupę, potrafi sobie znaleźć ekwiwalentną grupę zawsze w necie. Opowiem może o takich moich rozmowach. Oboje mamy przez cały czas studentów z Z-ki. Po pierwsze, oni już rzeczywiście, chociaż są studentami, to zaczęli pracę. Oni mają świadomość, podobną jak poprzednie pokolenie, że dzisiaj wymaga się od pracownika czegoś, czyli nawet sobie można by było pożartować, że żeby zdobyć dobrą pracę, to trochę jak z paszportem w PRL-u, trzeba mieć skończone 70 lat i zgodę obojga rodziców, nie? To oni mówią, a my powinniśmy mieć 4 staże, 7 języków obcych i 10 lat doświadczenia zawodowego, żeby znaleźć dobrą pracę. Ale też Z-ki, które są już na rynku pracy, mają najkrótszy czas do zmiany. W porównaniu z każdym innym pokoleniem, to Z-ki pracują nie dłużej niż rok. Oni po prostu pod wpływem, to studenci mi opowiadają. Jakaś była taka rozmowa ze studentem, w którym opowiadałam jakąś sytuację pracową, a on mi powiedział, ale ja bym już złożył wypowiedzenie. Po prostu moment, w którym, nie wiem, przełożony dokonuje jakiegoś lekkiego mobbingu, ale takiego dyscyplinującego, nawet trudno to nazwać mobbingiem, tylko dyscyplinowaniem, to właśnie to są te dwie twarze. My byśmy powiedzieli, to jest dyscyplinowanie, a on powie, to jest mobbing i do widzenia. Ale najciekawsza sytuacja, pozwolę sobie ją opowiedzieć, to jest coś, co opowiedziała kiedyś na spotkaniu, takim okrągły stół dla pracodawców i studentów, kobieta z lotniska, co ja teraz opowiadam każdemu rocznikowi studentów i pytam się, a co wy byście zrobili w tej sytuacji? Sytuacja jest następująca. Lotnisko. Osoba, która przeszła właśnie staż, jest pierwszy dzień w pracy. Pierwszy dzień samodzielnie odprawia samolot. Idzie jej to dłużej niż doświadczonemu pracownikowi. Nie odprawiła całego tłumu, który tam stał. Jest godzina 15, schodzi ze stanowiska pracy. Nie ma poczucia, że skomplikuje odloty na lotnisku, że jacyś ludzie gdzieś nie zdążą tam, gdzie się umówili, na przesiadki, na jakieś loty. Do 15 i wychodzi. Prawda? Ja to opowiadam studentom i moi studenci mówią, a do kiedy miała pracować? Bo jak miała w kontrakcie, że do 15, no to przecież to jest oczywiste. Ja mówię, ale wy nie widzicie konsekwencji? Oni nie widzą konsekwencji. Oni nie dlatego, że nie mają wyobraźni, tylko z ich punktu widzenia to jest wada, kogoś, kto jest nadrzędny. Tu powinno być zapewnione zastępstwo, tu powinno być zarządzane, ale nie widzicie, że ona jest dysfunkcjonalna, bo jest pierwszy dzień w pracy, no ale przecież ma nad sobą szefów, oni powinni byli tą sytuację zabezpieczyć.
Ja nawet taką przestrogę usłyszałem, zobaczycie, jaka to będzie zmiana w sektorze służby zdrowia, jak tam zetki zaczną pracować, panie profesorze.
Tak, ja niestety muszę powiedzieć, że doświadczam tego w służbie zdrowia i widzę różnicę w podejściu właśnie młodych, na przykład pielęgniarek, i starszych. I to prowadzi, wyobraźcie sobie, podsłuchałem, do pewnych konfliktów, które się tam rodzą właśnie. Ci młodzi ludzie, głównie dziewczyny, które wykonują ten zawód, i lekarze, to muszę też powiedzieć, bardzo instrumentalnie, bym powiedział, podchodzą do czynności, które wykonują. I to, co rozumiem, o czym pani profesor powiedziała na koniec, o tym problemie, no jakie problemy stwarzasz, czyli takie empatyczne podejście do całego problemu jest im obce. Ale o czym ty mówisz? Są jasno ustalone zasady, reguły. Czego ty chcesz? Przecież na tej zasadzie umawialiśmy się. Ja nic złego nie robię. To ty masz złe wyobrażenie o tym świecie.
Zdają sobie sprawę z tego, że powiedzmy to nasze pokolenie, czy boomersów, milenialsów i tak dalej, te starsze pokolenia, w zasadzie były zrobione w konia. Dlatego, że poprzez swoje humanistyczne, empatyczne podejście dawały się bardzo mocno wyzyskiwać i wykorzystywać. I teraz na razie jest konkurencja na rynku pracy. Ale pokolenia Zetki i Alfy jednak w pewnym momencie będą w wieku produkcyjnym podstawową częścią ludności pracującej. W związku z czym wytworzenie przez nich oczekiwania, że zasady obowiązują, a nie że zasady są po to, żeby je przekraczać, jest, powiedziałabym, dość funkcjonalne dla społeczeństwa. Natomiast jeszcze jedną anegdotę tu opowiem, bo właściwie wszyscy, czyli każde pokolenie ma problem ze swoimi rodzicami, to znaczy się z tym, że rodzice nie rozumieją sensu pracy młodszego pokolenia. Ja mam taki problem z moimi rodzicami, którzy, jak ja pracuję naukowo, to nie uważali, że czytanie książek jest pracą. Czytanie książek jest dla przyjemności. Więc pracą jest wychodzenie do pracy i ewentualnie ubrudzenie sobie rąk. I tak samo młodzi w tej chwili mówią, że oni pracują, a rodzice nie uważają, że oni pracują. Czyli na przykład projektowanie graficzne nie jest pracą, albo że testowanie gier nie jest pracą, a tymczasem to też jest praca, tylko po prostu pojawiają się te nowe prace, które są potrzebne i w których właśnie sprawdzają się młodsi, i pokolenie starsze patrzy na to
dla mnie
z wielkimi
oczami. Dla mnie klasycznym przykładem zawodu w pokoleniu Z są streamerzy w LOL-u na przykład. Nie? To, którzy robią wielką karierę. I też chcę powiedzieć o social mediach, że dla nich takim najważniejszym to jest YouTube. Spotykają się z innymi pokoleniami na Instagramie i wcale to nie jest pokolenie TikToka, to od razu trzeba powiedzieć, to nie jest to nasze wyobrażenie, że to będą tacy właśnie powierzchowni, tacy użytkownicy właśnie tego chińskiego medium, tylko to są raczej indywidualiści szukający bardzo precyzyjnych informacji. Wiecie, za co podziwiam studentów z pokolenia Z? To jest dla mnie nieprawdopodobne, z jaką łatwością odnajdują w internecie informacje, które potrzebują. I ja też się szukam, przemieszczam w internecie, ale dla nich mam wrażenie, ten internet jest tak oswojony, jest tak znany, że...
Znaczy, jak to... mówisz wykład, to oni wszystko sprawdzają.
Tak, dokładnie.
Tak, to jest nieprawdopodobne, tak, ale urocze.
Tak, tak, urocze właśnie. Czy się dobrze przygotowałem, nie? Bo oni znaleźli ten raport, tak, na który się powołuje, nie? I on, to nie jest tak, że jeden raport. Tylko oni na bieżąco w telefonach, bo to też jest bardzo ważne właśnie, już nie laptopy, bo kiedyś to było tak, że na biurku był laptop, nie? A potem ewentualnie tablety. Teraz to jest komórka, nie? I oni bardzo szybko tymi kciukami szukają właśnie tego i są naprawdę bardzo dobrzy w tym. I też muszę powiedzieć, że dla mnie to jest właśnie takie pokolenie, które będzie na rynku pracy miało ogromne przewagi. Na rynku pracy, w którym będzie się spotykało ze sztuczną inteligencją, będzie się spotykało z robotami, które będą właśnie przez tą sztuczną inteligencję kontrolowani, to oni chyba tutaj mają większe atuty niż przedstawiciele innych pokoleń.
Posłuchajmy polityków. Tak o pokoleniu Z mówi polityk numer jeden.
Pokolenie współczesnych nastolatków, wchodzących w swoje życie już z całym dobrodziejstwem świata cyfrowego, pewnych siebie, ale też nastawionych na takie bardzo szybkie zdobywanie wiedzy, pieniędzy, mało cierpliwe, ale generalnie nastawione bardzo tak energicznie do życia, dbające również o taki swój work-life balance i z drugiej strony przyzwyczajone do innego modelu pracy niż my.
A tak, polityk numer dwa.
To jest pokolenie moich synów i ich przyjaciół. Widzę, że są cyfrowo absolutnie do przodu, są bardzo inteligentni, właśnie nie mają problemu z przemieszczaniem się. W ogóle nie oglądają telewizji, co ciekawe. Są areligijni, to mnie martwi. Ale poza tym naprawdę to jest moim zdaniem inteligentne, mobilne, szybkie, fajne pokolenie.
Tych najmłodszych wyborców z pokolenia Z, dziś politycy starszej daty, raczej powinni się obawiać?
Może faktycznie bycie kimś z pokolenia Z jest ważnym czynnikiem, który określa preferencje polityczne, bo zauważcie państwo, tutaj politycy o tym do końca nie mówią, ale wiedzą, że młodzi są inni. Młodzi po pierwsze widzą, że dużo polityki jest ageistowskiej, ale nastawionej na starszych, bo bardzo łatwo dekodują to, co jest jakimś rozwiązaniem w politykach publicznych. Politycy, zwróćcie na to uwagę, młodzi mają ważną rolę w społeczeństwie. Ale bardzo istotne jest to, że orientacje polityczne tworzą się pod wpływem tego, co mówiliśmy wcześniej, prawda? Czyli na przykład ważniejsze są filmy na YouTubie niż długi artykuł w Polityce czy Newsweeku. Mniej oglądają telewizję. Młodzi z pokolenia Z nie uważają, że telewizja jest nośnikiem informacji. Oni uważają, że sami wytwarzają tą informację, więc dla nich krótka informacja, taka powiedziałabym telegraficzna, taki jak dawniej wiadomości agencyjne, jest istotniejsza, ale też rolki czy filmy YouTube'owe, gdzie młody polityk opowiada im świat, jest bardziej zrozumiały, bo opowiada świat tak, jak oni by opowiadali. Nie jestem przekonana, czy stare sposoby uprawiania kampanii wyborczych i marketingu trafiają właśnie do pokolenia Z. One trafiają do tych starszych pokoleń. Do tych młodszych są tacy, którzy potrafią znaleźć drogę. Czy młodzi będą ważnym segmentem rynku politycznego? Wszyscy z tym się muszą uporać, żeby ich zachęcić w ogóle do frekwencji wyborczej. Jakby stare myślenie o pokoleniach było takie z czasów, nie wiem, Hałasińskiego, że pokolenie to jest jednak taka grupa ludzi, która ma wspólne wydarzenie, które ich historyczne wydarzenie, które ich integruje, łączy, powoduje, że ich świadomość jest podobna. I my jesteśmy, nie wiem, pokoleniem Solidarności na przykład, albo ktoś będzie mówił, że jest pokoleniem, nie wiem, Jana Pawła II, prawda? Bo to integrowało. Jak się ich zapytałam, co ich integruje, to bardzo nie potrafili odpowiedzieć, ale na końcu wystękali, że jednak są pokoleniem, które jest w Unii Europejskiej. I że to, że oni widzą tą różnicę jakby świata otwartego, z otwartych granic, mimo że im się przypisuje, że nie widzą tej różnicy, oni widzą tą różnicę, widzą możliwość poruszania się po świecie Erasmusem, nie Erasmusem, rozmaitymi projektami, tego, że jak się nauczę języka i znajdę sobie tani lot, to pojadę sobie sam i nikt mi tego nie zabroni, mimo że ekologicznie byłoby tego nie robić. Oni też są gotowi do tego, że będą mieszkać w innym państwie. I to jest właśnie bardzo ważne przesłanie dla polityków. Tego pokolenia nie można stracić w takim sensie, że oni sobie potrafią znaleźć pracę za granicą.
Dwie rzeczy chcę powiedzieć. Jedną zapomniałem w pierwszej części dodać, że socjologiczne rozumienie pokolenia jest dużo bardziej złożone. Nie? My od razu przeszliśmy do analizy pokolenia Z i kategoria wieku jako to kryterium wyodrębnienia. Powiedzmy sobie, tutaj właśnie pani profesor nawiązała do tego wydarzenia historycznego, które kształtuje, i to jest bliższe pojęcie czy rozumieniu pokolenia w kategoriach socjologicznych. Już nie wdając się w te różne wymiary, chcę powiedzieć, że to jest dość uproszczona definicja pokolenia sama tylko przez pryzmat kategorii roku urodzenia. I też nie da się opisać tylko jedną zmienną roku urodzenia czy przedział wiekowy, ale właśnie te wydarzenia historyczne. I tu chcę nawiązać. Pamiętajcie, że były dwa wielkie wydarzenia historyczne w życiu pokoleniu Zetek. I one mają bardzo duży wpływ na ich postawy polityczne. Pierwsze to jest 2001 rok, World Trade Center. To jest terroryzm. Tak, tak. To na pewno jest coś, co jest ważne, o czym się mówiło, kiedy oni dorastali. Nie? No bo czymże jest pokolenie? No to jest wspólnota pewnych doświadczeń, które nabywamy w procesie socjalizacji, wchodząc do społeczeństwa, nie? Jeżeli mówimy o drugim wydarzeniu, to jest bardzo ważne i ono umyka często wielu ludziom opisującym pokolenie. To jest kryzys finansowy 2008 i ich postawy, które są bardziej krytyczne wobec polityków, które bardziej zorientowane są na ten wymiar ekonomiczny, moim zdaniem są właśnie determinowane tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych głównie, nie? Na rynku finansowym 2008 roku, bo to już byli niektórzy parunastoletni ludzie, ale też jakby echa tego kryzysu, bo to jest najistotniejsze, były później, kiedy oni zaczęli myśleć o wchodzeniu na ten rynek pracy, kiedy zaczęli wchodzić na ten rynek pracy. Nie?
A reszta tych wydarzeń ważnych historycznie będzie widziana z perspektywy następnych lat, to znaczy się jakieś przełomy technologiczne, no wiesz, chatboty, nie? Czy po prostu zaistnienie sztucznej inteligencji bezrobocia technologicznego. Oni są podmiotem, który tego doświadcza.
Jeszcze jedną rzecz też powiedzmy sobie dla porządku. Zbijmy tą bańkę taką, która często otacza pokolenie Z, że to są ci ludzie z dużych miast. Tylko 12% pokolenia Z to są ludzie z dużych miast. Oni są bardzo zróżnicowani. 40% żyje na obszarach wiejskich.
O pokoleniu Z w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gdzie mam bardzo fantastyczne pokolenie Z i pozdrawiam i dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję i również pozdrawiam pokolenie Z na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.